No i jak spędzają Państwo to wakacyjne popołudnie? Jeżeli nas słuchacie, to bardzo nam miło, ale coś pewnie jeszcze przy okazji robicie. Może dokądś jedziecie, a może siedzicie sobie nad brzegiem jeziora teraz i łowicie ryby. Albo jecie loty, albo jakieś inne przyjemne czynności wykonujecie. Ten sierpień jest taki piękny i ciepły. Dzisiaj, proszę Państwa, będzie noc spadających gwiazd, więc zostawcie trochę sił na noc, żeby oglądać niebo, bo będą spadały. Perseidy dzisiaj będą widoczne na niebie. Proszę przygotować sobie zestaw życzeń, żeby szybko je potem wypowiedzieć, zanim zdąży zgasnąć taka spadająca gwiazda. No i myślę, że taka noc sierpniowa spędzona właśnie w miłym towarzystwie, w miejscu z dobrą widocznością będzie na pewno długo, długo zapamiętana. Trzeba korzystać z tego, co przynosi życie i takich okazji nie marnować. Moi goście w studio dzisiaj, przypomnę, to jest Anna Maria Adamowicz, jest Patryk Pawlak. Przepraszam, Adamiak, patrzę na nazwisko artystki, która prześpiewała przed chwilą. I Szczepan Szczykno. A ta artystka, która śpiewała przed chwilą, to Helena Abramowicz, kierownik muzyczny zespołu Melodia, który przyjechał do Mrągowa z Białorusi. I ten zespół, proszę Państwa, przygotował śliczne piosenki takie dziecięce. Żabki, trzmiele i tam inne zwierzątka były bohaterami tych piosenek, ale to, co najciekawsze, to fakt, że autorką słów, czyli tych wierszyków, bardzo zgrabnych zresztą, była Anna Rudawcowa, która była nauczycielką języka polskiego, pochodziła ze Śląska, zakochała się w Polaku mieszkającym koło Grodna, wyjechała tam za mężem, no i tam na Grodzieńszczyźnie robiła to, co kochała i to, co potrafiła, czyli uczyła języka polskiego, popularyzowała kulturę polską, pisała wiersze, organizowała spotkania. No, za tą działalność spotkała ją kara, została zesłana przez Rosjan na Syberię razem z dwójką małych dzieci, ale proszę sobie wyobrazić, że cała trójka przeżyła i wrócili do Polski. I potem wiersze mamy wydał własnym sumptem właśnie jeden z synów i tak to trafiły obiegiem do pani Heleny Abramowicz. Ona nagrała te wiersze, a my mogliśmy wysłuchać ich w Mrągowie w miniony weekend, gdzie odbywał się Festiwal Kultury Kresowej. Jeszcze posłuchamy później troszkę takich piosenek patriotycznych Heleny Abramowicz, ale teraz wracamy znowu do rozmowy z naszymi gośćmi, bo się okazuje, proszę Państwa, że to są prawdziwe skarbnice różnych pomysłów, jak tu działać na rzecz innych i co tu jeszcze można ciekawego zrobić. Oprócz tego, że pan Szczepan Szczykno zajmuje się reżyserią, to prowadzi także zajęcia, prawda, dla młodzieży. Gdzie dokładnie?
Tak, grupa się nazywa Niewinni Czarodzieje. Czyli dokładnie. Temat jest, to hasło jest z Dziadów. Z pierwszej części Dziadów. Tam pada właśnie takie sformułowanie, że niewinni czarodzieje poznają życie. I ja pracuję w liceum, które ma zajęcia dla młodzieży kresowej również. I co jest ciekawe, tam uczestniczą w tych zajęciach, mają dużą ciekawość języka polskiego, bo większość jednak tych młodych ludzi nie zna dobrze języka polskiego, nie zna literatury polskiej, a chcą poznać. Teatr jest też taką dobrą rzeczą, że może przybliżyć jakieś takie zapoznanie się z literaturą polską. Robiłem z nimi Fredrę. Ostatnio robimy takie pieśni związane z Polską i z Warszawą, przedwojenne. No i kilka scenek, które mam nadzieję, że pokażemy we wrześniu, ale to jest bardzo ciekawy kontakt też z tymi młodymi ludźmi, którzy naprawdę mają inne doświadczenia, ale bardzo ciekawe. I myślę, że dla nich to będzie duża korzyść, że nauczą się dobrze języka polskiego.
A z jakim wykształceniem i z jakim nastawieniem przyjeżdżają do Polski?
No, z taką chęcią poznania i dużo zresztą osób dostaje się na studia. Z tej grupy, bo to jest, no, myślę, że dosyć taka staranna szkoła, która przygotowuje dobrze w takim trochę też indywidualnym toku nauczania. Dużo teraz jest młodzieży z Białorusi i to się wydaje, co zresztą rozmawialiśmy wcześniej, że oni są chyba lepiej wykształceni niż ta młodzież ukraińska, która trochę ma inne priorytety. Natomiast to przygotowanie takie solidne jest jednak na Białorusi chyba mocniejsze i takie bardziej wartościowe.
No być może ten kraj troszkę jest dla nas jeszcze wciąż tajemniczy.
Tak, oczywiście.
No wiadomo, rządzi tam Łukaszenka, ale na pewno niektóre posunięcia jego są wartościowe. Chociażby, przepraszam, że tak przeskoczę z literatury do sportu, ale to, że on ma tutaj jakąś słabość do lodowisk i uczy ludzi jeździć na łyżwach. To jest piękny sport i bardzo też rozwijający, więc myślę, że jak tam jest taki w ogóle kult pracy nad sobą także, no to musi się to przejawiać również
w edukacji. Może będzie coś z tego dobrego, miejmy nadzieję.
No teraz podobno właśnie chce otwierać trochę Białoruś Łukaszenka dla innych. Podobno pięknie odnowił zamek w Nieświeżu, Pałac Radziwiłłów w Nieświeżu, gdzie jest z dużą pieczołowitością i również z zachowaniem oryginalnych jakichś takich mebli czy detali historycznych wszystko odtworzone. Nawet tam są machiny teatralne, które były wykorzystywane przez właścicieli tam chyba w XVIII wieku, więc może pan kiedyś tam wystawił jakiś spektakl,
no,
na przykład
Fredro
w Nieświeżu, ale podobno jest tam przepięknie, więc można jechać, jest ruch przygraniczny bezwizowy, więc kilka takich ułatwień.
No właśnie, może się jakoś uda w którymś momencie tam...
No, zaraz po premierze właśnie. Świeczka zgasła, trzeba się zabierać za...
Tak, za promocję i...
Za promocję i kierunek Białoruś. Tak.
Właśnie.
A teraz Aniu, proszę ty opowiedz o swoich kontaktach zagranicznych, bo Ania także ma, proszę państwa, wielki wkład dydaktyczny w uczenie z kolei cudzoziemców języka polskiego.
Tak, dla mnie wszystko, co związane z głosem jest jak najbardziej ważne i jak najbliższe. Miałam okazję przez prawie 7 czy 8 lat być asystentką pani Grażyny Barszczewskiej, gdzie razem z panią Grażyną prowadziłyśmy zajęcia z kultury słowa, emisji głosu, dykcji, czyli tego, jak pięknie mówić po polsku, jak poprawnie mówić po polsku. Uczyliśmy studentów z Polski, studentów z zagranicy. Ja mam też takie osoby, które uczyłam, to byli Mongołowie, Chińczycy, Niemcy, no tutaj bliżsi, nasi sąsiedzi również, więc jest to dość ciekawe. A teraz powiem taką malutką ciekawostkę, ponieważ dzisiaj, gdy wspominaliśmy wcześniej o panu
Szczepanie,
tak, to stwierdziłyśmy z panią Anią, że to jest genialne nazwisko i imię do ćwiczeń dykcyjnych i zastanawiałam się, jakby to właśnie powiedział na przykład Chińczyk lub Mongoł.
Tak, mój profesor ze szkoły teatralnej Tadeusz Łomnicki mówił tak: dobre nazwisko na plakat, ale dla zagranicznych osób trudne do wymówienia.
No właśnie, Szczepan, Szczykno jeszcze trzeba tam dodać kilka.
Dodałem z grzmiących bystrzyc.
Właśnie,
tak?
Z grzmiących bystrzyc.
Niektórzy próbowali.
Strzepując coś tam i to musimy zrymować, to jeszcze przed nami ta praca do wykonania. Ale powiedz Aniu, jakie najtrudniejsze głoski są dla Mongołów do wymówienia?
Szy, dży.
Aha.
Oni mają zupełnie, mają też te dwie struny głosowe, tak jak każdy, ale są to zupełnie inne ułożenia, inne brzmienia, inną skalą się posługują. Tam gdzieś pojawiają się ćwierćtony, których u nas nie ma. Jesteśmy oparci na skali dur i mol, czyli mamy półtony. I jest to dla nas coś obcego i dla nich coś obcego. Natomiast jednego Chińczyka, z którym miałam zajęcia, był tak niesamowicie pojętny muzyk, być może to dlatego, że muzyk to też słuch, bo jest on bardzo ważny, jak wiadomo, w nauce wymowy, mówił fantastycznie. Po kilku miesiącach mówił, no nie powiem, że czysto, ale bardzo czysto, jak na Chińczyka. I takie osoby też się zdarzają.
Bo to jest prawda, że... Czy to jest prawda, że nasz narząd mowy kształtuje się w dzieciństwie i jeżeli się wtedy nie nauczymy, nie wykształcimy tych mięśni, które są odpowiedzialne za jakieś głoski, to już później w wieku dojrzałym jest to niemożliwe?
To ja myślę, że tak. Ja myślę, że to jest też kwestia trochę braku edukacji nauki wymowy, ponieważ fonetyka, a pisownia jest inna. Ja strasznie cierpię, jak słyszę te wszystkie ę na końcu.
O, tak.
Cieszę się, że cię widzę i w jednym z teleturniejów jest to tak mocno podkreślane, a potem ciężko to odkręcić, dlatego że jeżeli coś pójdzie w mediach, to jest trudne. A naprawdę to ę, ono brzmi, ale ono nie może brzmieć cieszę się, że cię widzę. No, tak, staje się wtedy niepolskie.
Tak. Oczywiście ja też z tym walczę i próbuję, zawsze też mówię i aktorom, i też młodym ludziom, że język, dlatego język polski jest taki trudny, że inaczej się mówi, a inaczej się pisze. I to na tym też polega, że właśnie te różnice są takie ważne. Ale ostatnio widziałem w telewizji audycję z profesorem Miotkiem, który miał gości z Japonii. I oni, niektórzy przynajmniej, mówili znakomicie. To zainteresowanie Polską u Japończyków zaczęło się oczywiście od Chopina, ale przecież oni wydali tej naszej takiej kompozytorki XIX-wiecznej, Modlitwa Dziewicy, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale oni wydali całą dyskografię jej, czego w Polsce nie ma. Może też zainteresują się Moniuszką.
No to trzeba im to zaproponować, no na pewno tak.
Ja jeszcze tylko dodam, że nawet na ostatnim konkursie moniuszkowskim, z przykrością to stwierdzam, ale zagraniczni wykonawcy bardziej dykcyjnie wykonywali pieśni i arie.
Niemożliwe.
Możliwe.
Ale ja tutaj się przyłączam do Państwa, bo mnie z kolei strasznie denerwuje ten akcent inicjalny, który się rozpanoszył tak potwornie, jak taki chwast, który już przykrył te właściwe rośliny. Wszyscy mówią na tą pierwszą sylabę akcentując, chcąc pewnie podkreślić wagę swoich słów, no ale ile można podkreślać. Więc akcent inicjalny okropny, nie akcentowanie na drugą od końca, bo po prostu w ogóle jakbyśmy zapomnieli o tym. No mnie w szkole tego uczono, teraz może masz rację, Aniu, że w szkołach się na to w ogóle nie zwraca uwagi.
Nie. I też te najbardziej popularne słowa jak matematyka, muzyka, polityka, a nie polityka.
Tak. No tak, ale dochodzi do takich absurdów, że na przykład szczegóły. Co jest kompletnym absurdem. Ja w ogóle nie rozumiem, skąd się to bierze. Bo to...
Jeszcze dziewczyną i dziewczynom.
O, jeszcze tutaj, tak.
Dziewczyną i dziewczyną.
Różne. Dziewczyno. Też, no bo to są
groźną dziewczyną.
Groźną dziewczyną. Proszę Państwa, musimy o to dbać, bo to naprawdę, mówimy, sposób w jaki wymawiamy głoski, to też świadczy o naszej edukacji i o pewnym poziomie. No, nie, na pewno w języku angielskim to jest bardzo widoczne, gdzie jest akcent od razu określa pozycję społeczną i klasę, prawda? I tutaj u nas oczywiście nie ma takich klas po wojnie i tak dalej, ale... Klasa człowieka również przejawia się w tym, w jaki sposób mówi, akcentuje, jak wymawia wyrazy, z jaką intencją słyszaną w głosie odnosi się do drugiej osoby. Trzeba o to dbać. Taki
tak, ale myślę, że jest problem z nauczycielami też, bo po prostu szkoła nie uczy mówienia takiego prawdziwego i takiej różnicy, bo zwraca się oczywiście na ortografię i na różne inne rzeczy, ale nie zwraca się na mówienie. Mówienie jest naszą, zwłaszcza, że język polski jest obecnie tak zachwaszczony. To jest takie przykre.
Musimy się tym zająć, drodzy Państwo. I ci, którzy nas słuchają, i my tutaj w studio, trzeba się tym zająć, bo samo się nie zrobi, a mamy coś wartościowego, coś, co nas wyróżnia, czyli język. To nie jest błaha sprawa. Nie można go zastąpić angielskim czy francuskim po prostu tak od sobie. No, trzeba dbać o to, co się ma.
To jeszcze ja mogę słowo?
Tak.
To jeszcze jak ja się dołączę. Ja jestem czasami przerażona tym, że jeżeli chodzi o wykonawstwo, o śpiewanie, wspaniale większość śpiewa po angielsku, potem przychodzi zaśpiewanie piosenki po polsku, okazuje się, że głosu nie ma.
Naprawdę?
Tak.
Co, po angielsku łatwiej śpiewać?
Łatwiej śpiewać, nie wiem, jest nawet nie potrafię tego tak dokładnie wytłumaczyć, natomiast też uczę śpiewu, też sama wiadomo śpiewam, ale zauważam to bardzo często i w różnych tych programach telewizyjnych, które śledzę, ponieważ się tym zajmuję i też muszę wiedzieć, co się dzieje, że w obcym języku jest inaczej, a po polsku nie. Może dlatego, że tak naprawdę język polski jest bardzo trudny. I jeżeli on nie jest... Śpiew jest przedłużeniem mowy. Jeżeli ktoś nie potrafi pięknie powiedzieć, nie potrafi pięknie zaśpiewać. Tak mnie uczono i myślę, że jest w tym naprawdę dużo prawdy.
Tak może być. To, co mnie fascynuje w kresowiakach, to to, że oni tak pięknie mówią po polsku. Oczywiście mają akcent, wiadomo, wileński, ale właśnie to jest cudowne, ja to kocham. Natomiast mówią pięknie, starannie po polsku. Ci nauczyciele albo w ogóle opiekunowie grup, to jest przyjemność z nimi rozmawiać, kiedy rzeczywiście każda głoska jest wypowiedziana.
Tak, i to piękne eł.
I to eł przedniojęzykowo-zębowe. No, kto to już tak mówi? Naprawdę, niewielu. Ale dlatego teraz posłuchajmy raz jeszcze Heleny Abramowicz, zespół Melodia. Tym razem będzie to warszawska kołysanka. Płynie nam to popołudnie spokojnie, ale się pojawiają już nowe inicjatywy w naszym studiu, proszę Państwa. Bo siedzimy w takim gronie twórców, że chyba nie sposób, żeby było inaczej. Szczepan Szczykno, Patryk Pawlak i Anna Maria Adamiak są moimi gośćmi. Zaczęliśmy od Moniuszki, bo to rok moniuszkowski, ciekawy projekt, który będzie miał swoją taką przedpremierę, właściwie zwiastun przedpremierowy 6 września na Dworcu Głównym w Warszawie, a 7 września w Domu Kultury w Wawrze.
Wawerskie
Centrum Kultury. Ale tutaj w tym czasie, kiedy sobie siedzimy i mówimy, jak to jest piękna polszczyzna na Kresach i jak dobrze jest się uczyć i mówić w ogóle pięknie po polsku, doszliśmy do wniosku, że coraz gorzej z nami, proszę Państwa, że młodzież mówi byle jak. Teraz jak to o tym rozmawialiście, to zaczęłam zastanawiać się, kiedy ja ostatnio ze swoimi córkami miałam taką rozmowę językoznawczą. Chyba nie miałam w ogóle nawet. Wydawało mi się, że one tak przez obcowanie z matką będą umiały, a nie zawsze to jest prawda. I teraz jak tylko je zobaczę...
Niestety szkoła też psuje.
Tak,
to jest...
wzorzec.
No mają, ale tak to z wzorcami takimi bliskimi jest. Nie zawsze się chce to wdrażać. W każdym razie, proszę Państwa, zwracamy na to uwagę, nie po to, żeby pouczać, czy żeby pastwić się nad ludźmi, którzy na to nie zwracają uwagi, ale wydaje nam się, że jest tak piękną wartością ładny język i ładne mówienie, że tak dużo można załatwić już. Tutaj praktyczny aspekt także podniosę. Tak dużo można załatwić ładną polszczyzną, ładnym odnoszeniem się do innych i raczej stawianiem na takie plusy i przyjemne aspekty komunikacji niż na kłótnie i bycie w kontrze, że warto chyba ten język polski popielęgnować troszkę. Czyli od czego byśmy musieli zacząć? Proszę, pan Szczepan Szczyk.
Na pewno od uczestnictwa w przedstawieniach Fredry, no bo to jest jeden z najpiękniejszych języków w ogóle, który on proponuje. Jest dowcipny, bardzo dużo pojęć, bo tak próbujemy sobie nad tym siedzieć i rozpatrywać te wszystkie rzeczy. Dużo rzeczy uciekło już z naszej obecnej polszczyzny, ale próbujemy to jakoś... Teatr pomaga też w zrozumieniu, bo nie wszystko trzeba rozumieć, żeby czuć, prawda? Bo tam są takie sformułowania, które nie wiemy, co... Dzisiaj na pewno nie wiemy, co to jest bekas, prawda?
Bekas? Nie, to jakiś ptak przecież.
No tak, ale to było polowanie. Bo tam są używane takie wtedy popularne słowa czy pojęcia, które dzisiaj trochę uciekły, ale które miło, mnie się wydaje, posłuchać.
To po pierwsze, po drugie to poszerza też naszą wiedzę.
Tak, oczywiście.
Jednak zasób słownictwa jest bardzo potrzebny dla osoby, która chce wyrazić różne emocje czy różne stany, prawda? Właśnie kiedyś czytałam taką opinię, że osoby, które mają mały zasób słownictwa, mało słów, bardzo szybko przechodzą do agresji, dlatego że żeby wyrazić cokolwiek, co jest ponad takim zwykłym zadowoleniem, czyli na przykład właśnie niezadowolenie, no to nie mają na to środków, bo nie mają różnych słów, że zdenerwowałaś mnie, albo wolałbym to, żeby było inaczej, tylko od razu przechodzą do bicia. I to naprawdę wydaje się, proszę Państwa, że to pozornie nie ma związku, ale ma związek. Jeżeli mamy bogaty zasób słów, to możemy różne niuanse naszych nastrojów wyrazić. Możemy nawiązać jakiś kontakt z drugą osobą, spróbować znaleźć wyjście z sytuacji. A jak nie mamy, to przechodzimy od razu do rękoczynów i się sytuacja robi bardzo groźna i nieprzyjemna. Dlatego to nie są błahe sprawy i to tylko nie dla językoznawców wyłącznie zajęcia ćwiczebne, tylko dla nas wszystkich, bo się będzie nam przyjemniej żyło, gdyby to się udało zrobić. A ty, Aniu, jak masz sposób? Bo tutaj zaproponował pan Szczepan Szczykno, żeby iść na spektakl. A twój pomysł?
Moim pomysłem jest to, że uważam, że od najmłodszych lat powinniśmy posyłać dzieci na zajęcia umuzykalniające. One nie muszą koniecznie być wirtuozami, nie muszą zostać aktorami, nie muszą zostać piosenkarzami, śpiewakami i tak dalej. Natomiast zajęcia umuzykalniające i uwrażliwiają, a wiadomo, że pierwsza nauka dźwięków to jest naśladownictwo. Jeżeli będziemy mieć dobrego pedagoga, dobre osoby, które zwracają na to uwagę, mają świadomość tego, jak mówić, co mówić, w jaki sposób, do kogo, do jakiej grupy wiekowej, to na pewno to w dzieciakach zostanie. I myślę, że taka forma poprzez zabawę w tych początkowym etapie życia jest istotna, a potem każdy sobie już myślę, że może wybierać, czy chce dalej się w tym kierunku kształcić, czy chce pogłębiać taką wiedzę, czy też nie, ale myślę, że jeżeli się to pokaże, to i w fajny sposób zostanie. To na pewno można zainteresować i pokazać, że język polski jest piękny, warto go pielęgnować i warto mówić pięknie, sensownie i jednak mieć tych parę słów więcej niż tylko ten słownik 100-200 słów. Mhm.
A ty, Patryk, kiedy trafiłeś na zajęcia muzyczne po raz pierwszy? W jakim wieku?
Bardzo wcześnie, może nietypowe zajęcia, ale wspominam sobie, jak była już od młodych lat we mnie taka potrzeba poznawania i z książeczką do nabożeństwa na przykład pędziłem do mojej babci, po kolei jej odwracałem kartki i pytałem, a to jak się śpiewa? Więc jakaś taka potrzeba już właśnie od najmłodszych lat, znajomości, takiej muzyki, która wtedy była pewnie mi najbliższa, czyli taka liturgiczna, ją najczęściej pewnie słyszałem i właśnie siadamy i po kolei książeczkę, a to jak się śpiewa?
I babcia śpiewała.
I babcia śpiewała, tak.
A później pewnie poszedłeś na jakieś zajęcia i bardziej profesjonalne.
I później w dosyć wczesnym okresie pojawiła się orkiestra dęta. Tak, ja pochodzę z małej miejscowości, więc to była taka orkiestra dęta działająca przy straży pożarnej i tam było przecieranie szlaków.
To fantastyczne, orkiestry dęte mają tyle uroku i energii, zawsze dodają różnym spotkaniom. A z jakiej miejscowości pochodzisz?
Kozanki Podleśne, to jest mała miejscowość w dawnym województwie konińskim, obecnie łódzkim.
Ale dobrze, że była straż pożarna.
Dobrze, że była, tak. Dobrze, że była.
I później co, jak pokierowałeś swoją karierą, jak już się nauczyłeś grać?
Śpiewanie było na pierwszym miejscu i jak już byłem w szkole średniej, to też jak zaadaptowałem się w tym nowym środowisku, to już czegoś mi brakowało i no i pojawiło się szukanie jakichś zajęć, no i właśnie były to zajęcia ze śpiewu z moją pierwszą nauczycielką Agatą Folga po Łódzkiej Akademii Muzycznej. Ona nie uczyła mnie typowo klasycznie, bardziej rozrywkowo, ale przecieraliśmy te szlaki i to pozwoliło mi wejść w taki rytm, że spotykałem się z tym śpiewaniem cyklicznie i regularnie i to na pewno wpływało na mój rozwój. No i to śpiewanie cały czas było właśnie bardzo, bardzo mocne. Aktorstwo przyszło dużo później. W momencie, jak już byłem po pierwszym etapie studiów, to pojawiła się szkoła aktorska Haliny i Jana Machulskich, bo to był moment, kiedy już zacząłem robić swoje pierwsze rzeczy w Teatrze Muzycznym w Łodzi i miałem taką olbrzymią potrzebę, żeby wypełnić sztuką, obcowaniem z sztuką większość mojego czasu, większość tygodnia. I pamiętałem właśnie, że jedna z moich znajomych była w tej szkole i że być może ta szkoła umożliwi mi i prosperowanie w teatrze, i jednak edukację, której bardzo pragnąłem. No i to też doprowadziło do tego, że poznaliśmy się z panem Szczepanem.
No i tak tutaj się.
Te mury.
A my tutaj właśnie teraz w studiu się spotkaliśmy. Proszę Państwa, ja tak nawiązuję co chwilkę do tego Festiwalu Kultury Kresowej. To jeszcze może dodam, że nagrodę prezesa Telewizji Polskiej otrzymała podczas tego festiwalu pani Krystyna Adamowicz. To jest moja koleżanka po fachu, dziennikarka z Wilna właśnie. Wieloletni działacz na różnych takich stykach kultur właśnie, kresy, Polacy i kresy w Polsce, opisuje, propaguje, popularyzuje w ogóle wiedzę o Polakach tam mieszkających, ale także o historii Wilna, więc wspaniała nagroda. I kiedy już następnego dnia jest zawsze taki zwyczaj w Mrągowie, że spotykają się wszyscy kresowiacy na śniadaniu takim, no to sobie żeśmy siedziały i pytałam ją o słowa różne. Ponotowałam kilka, więc powiem Państwu teraz, jak to na przykład po wileńsku brzmi. O, siedzi tutaj miejsce oswobodziwszy się. Co to może znaczyć? Mają Państwo pomysł jakiś?
Usiądź tutaj, bo miejsce się zwolniło.
Doskonale, tak, właśnie tak. Siedzi tutaj miejsce oswobodziwszy się. Albo taka jest ciekawa składnia. Pracował kelnerem. Czyli pracował jako tak, kelner, był kelnerem. Albo kiedy opowiadała o tym, że komuś bardzo dokuczano, to mówiła, że nadojedli mu mocno. No, dopiec komuś tutaj nadojeść, także nadojeść. Więc jeszcze co tutaj ciekawego. O, to jest bardzo ładne, o tym rozbadział się, to już mówiłam, ale jest bardzo ładne sformułowanie, kiedy przyjdzie się żegnać ludziom, to na Wileńszczyźnie mówią rozwitawszy się. To znaczy, no, pożegnawszy się, żegnając się, czas na pożegnanie. A dlaczego? No, bo jest przywitać, i rozwitać. No prosta sprawa. Przywitać i rozwitać. To witać jest tutaj rdzeniem w tym słowie i wokół niego się właśnie nabudowuje przedrostki. No dobrze, mówimy o języku, proszę Państwa. To teraz jeszcze może porozmawiamy sobie z moimi gośćmi o takich najciekawszych osiągnięciach. Ja jestem ciekawa pana Szczepana, teraz zajmuje się Moniuszką, ale jak wspominał wcześniej, miał w swoim życiorysie artystycznym no, potężne realizacje. Więc chciałabym, żeby pan wspomniał te najciekawsze, najpiękniejsze.
To prawda, że ja byłem przez 2 lata dyrektorem teatru w Opolu. A tam jest, jak wiadomo, Festiwal Klasyki Polskiej i to też jakoś tak mnie zainteresowało i tak wydawało się mi najpiękniejsze w ogóle zajmowanie się literaturą polską. No w swoim dorobku mam trochę przedstawień różnych, również w Warszawie. Tutaj na przykład też jednym z moich ukochanych dramaturgów jest Wyspiański, do którego udało mi się kilka razy podchodzić. Między innymi w Teatrze Polskim robiłem Powrót Odysa. Ale bardzo dużo klasyki. No właśnie tutaj tak rozmawialiśmy trochę o Angelim. No teraz działam poza tymi oficjalnymi teatrami, ale w moim dorobku jest bardzo dużo przedstawień. Nie chcę już tak wnikać, jakie. Moją pierwszą, jedną z pierwszych sztuk to było przedstawienie według Bruno Schulza z taką aktorką z Belgii. To pokazywaliśmy właśnie w Belgii. To się nazywało Martwy sezon w Drohobyczu. Ona tutaj była. Tak, nawiązując do kresów. Tak. Ona tutaj studiowała i stąd nasza przyjaźń. Później grała w Wariacie i Zakonnice. No tak próbuję dochodzić do różnych tematów związanych z literaturą. Teraz od 10 lat prowadzę amatorski teatr. Zresztą występują tam również profesjonaliści, ale to się nazywa Teatr Falenica. I tam też próbujemy odkrywać różne ciekawe rzeczy. Ostatnio robiłem spektakl według Anny Świrszczyńskiej. Mało znanej poetki, a jednej z najciekawszych poetek polskich, o której Miłosz pisał, że nie wiecie, jakiego gościa mieliście. A jest to znakomite. Teraz wyszły jakieś takie też dzienniki Anny Świrszczyńskiej, ale to jest naprawdę jedna z bardzo najciekawszych poetek polskich.
Kiedy ona tworzyła?
Ona debiutowała przed wojną, ale funkcjonowała do lat 70., 80., zmarła w 82 roku.
No rzeczywiście, jej twórczość nie jest tak powszechnie znana, chociaż nazwisko
taka
się...
feministyczna poezja, bardzo uboga, dlatego też i taka skondensowana, tak jak trochę pisze Miłosz, który jest też moim ulubionym poetą kresowym.
Tak.
No Herbert, no to są takie, myślę,
no w ogóle bez ludzi
wspaniałe.
Urodzonych tam, to bylibyśmy ubożuchni.
Tak, no przecież
wszyscy.
Cały romantyzm jest kresowy.
Cały romantyzm.
Wszystko, co się stamtąd wzięło, właściwie, tak jak się mówiło, że ten nasz język polski właściwie jest, ten narodowy nasz język jest językiem kresowym, bo ukształtowali go właśnie Mickiewicz, Słowacki, Fredro.
Tak, tak. Norwid.
Tak, oczywiście.
On
Norwid,
nie był tak bardzo
to może
kresowy.
Nie, bo Norwid to tutaj urodził się.
No on nie był kresowy.
Blisko, tak. Ale oni na pewno, bo oni kształtowali jednak język.
Jedni byli pod wpływem drugich. Proszę Państwa, to są wspaniałe opowieści. Ja jestem zakochana w kresach od dawna, ale jest taka kapitalna książka Zdzisława Skroka właśnie o Podolu i o tym, jak to było ważne dla nas, bo on pisze tak, że kiedy te wszystkie narody Europy Zachodniej miały swoje kolonie zamorskie, to Polacy ich nie mieli, ale właśnie takim substytutem kolonii były kresy, bo tam też trzeba się było wybrać, to też nie było bezpieczne, trzeba było pojechać w nieznane, zakładać tam wioski na zupełnym takim odludziu, no stwarzać wszystko na surowym kamieniu przecież. Tam nie było w pewnych miejscach w ogóle cywilizacji. Powstawały miasta prywatne, na przykład Żółkiew, czy Stanisławów, czy Zamość. I dopiero tam, wokół tych miast, się budowała cała cywilizacja, można powiedzieć, w takim współczesnym rozumieniu. Zamość zresztą od jutra będzie gościł wszystkich twórców historycznych, dlatego że tam się rozpoczyna festiwal filmów historycznych, organizowany przez TVP Kultura. Ja tam się jutro wybieram, więc Zamość po prostu kipi historią i zamościanie potrafią wspaniale wykorzystać różne fakty historyczne i zdarzenia, które miały miejsce w ich mieście. Prezentowane są właśnie różne epoki, grupy rekonstrukcyjne wcielają się w różne sytuacje, czy to zdobywanie Zamościa przez, próby zdobycia Zamościa przez Chmielnickiego, czy też żołnierzy polskich w 1920 roku. Także to jest też bardzo ciekawy taki klucz, jeżeli Państwo się interesują historią, to Zamość powinien być na mapie jako taka główna baza wypadowa, do której warto zajrzeć. Jakby macie ochotę, to przyjeżdżajcie teraz do soboty, włącznie będziemy tam na rynku w Zamościu, będziemy spotykać się z twórcami, z artystami, z historykami i rozmawiać o historii. To jest też taki ciekawy czas, bo tam się po prostu spotykają miłośnicy historii i wszyscy rozmawiają i naprawdę się słyszy takie rozmowy przy kawie o Chrobrym albo o jego siostrze i tak wszyscy jesteśmy tak, to ta Świętosława, ona wyszła za tego Szweda. Aha, i naprawdę rozmawiamy z pełnym przejęciem, tak jak się plotkuje o nam współczesnym, to tam się plotkuje o tym, co to się komu przydarzyło w historii, nie wiem, 200, 300, 400 lat temu. I to jest bardzo żywe w nas wszystkich. Gdybyś tam, Aniu, pasowała, tak sobie pomyślałam, wiesz, że szkoda, że się wcześniej nie poznałyśmy, bo pasowałabyś tam z tym swoim repertuarem i kostiumem na scenę.
Może za rok
powtórzymy, ale to fantastyczny byłby pomysł, żebyś tam wystąpiła.
Ja mogę jechać.
No to jedziemy.
Ja myślę, że w ogóle teraz jest bardzo ciekawe takie zainteresowanie też naszą kulturą ludową.
Tak.
I to jest też taka wielka wartość. Nie wiem, czy ty masz w repertuarze jakieś
oczywiście,
ludowe. No właśnie, bo to jest...
Przepiękne aranżacje piosenek ludowych, ale naprawdę perełki. No, a to dwa serduszka, cztery oczy.
Naprawdę?
To mam...
A czemu my ich tutaj nie mamy? Masz je?
Zaśpiewaj.
Ale znaczy ja mogę zaśpiewać, natomiast ja mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja, żeby to móc pokazać słuchaczom, ale już z akompaniamentem. Bo a cappella oczywiście jak najbardziej, muzyka ludowa jak najbardziej. Natomiast te aranżacje, które mam, są warte pokazania tego w całości, czyli i wokalu, i muzyki, która jest tam nieprzesadzona, nie za mało, a uważam, że no jedne z lepszych, jakie słyszałam. Oczywiście dla mnie najlepsze, ale to zostawiam już odbiorcom, ale naprawdę piękne.
Pan ma rację, mówiąc, że jest taki renesans sztuki ludowej, również wokalnej, nie przez pryzmat cepeli, prawda? Nie przez pryzmat takich zespołów przygotowanych, żeby tutaj pokazywać jako nasze ludowe, dobre, bo polskie, tylko prawdziwych, autentycznych twórców. I to, co się dzieje w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie się właśnie spotykają twórcy, to w jaki sposób się pielęgnuje, zapisuje te stare nuty, odtwarza dawne instrumenty, to jest potężny taki nurt, a poza tym takie współczesne zespoły potem jednak wprowadzają je do obiegu takiego współczesnego. No Kapela ze Wsi Warszawa chociażby, czy inne grupy.
Ja miałem przyjemność pracować też przy spektaklu w Olsztynie ze Scholą Węgajską. Schola Węgajty zajmuje się też muzyką średniowieczną i też białym śpiewaniem, co jest bardzo ciekawe. I oni docierają do różnych grup twórców ludowych i to jest fascynujące. Zresztą teraz jakoś zainteresowałem się też, bo ta religijna muzyka ludowa jest też niesłychanie ciekawa. Na przykład ja pierwszy raz słyszałem Schody do nieba. To jest taka pieśń ludowa, właśnie jakaś z takim niesłychanym tekstem i tak pięknie śpiewana, że to...
Tak? Czyli Led Zeppelin od nas ściągnęli.
No, oczywiście.
Bo to troszkę żartujemy. Proszę Państwa, posłuchajmy teraz...
Drabina, bo ja powiedziałem Schody, oczywiście myślę, no Led Zeppelin. Drabina
to
nie...
To była drabina. A no to dobrze, że wyjaśniliśmy,
bo... niesłychana. To zresztą zostało wydane też na płytach ostatnio.
Proszę Państwa, trzeba by było prawa autorskie do Led Zeppelin się udać, ale nie, drabina to wszystko nam tutaj uspokaja.
Wyjaśniła
sytuację. Tak. Jak po wileńsku byłoby rozwitać się, czyli pożegnać, ale my się jeszcze nie żegnamy, zwłaszcza, że Anna Maria Adamiak nie odchodzi, teraz jej piosenka, więc nie odchodzę. Posłuchajcie. Siedzimy sobie tutaj w studio Radia Wnet przy świeżo zaparzonej kawie. Przydałby nam się jeszcze talerz truskawek może, albo hamak, gdzieś jakaś woda nieopodal. Ty tych atrakcji nie ma, za to są znakomici goście. Proszę Państwa, już zrobiliśmy reformę języka polskiego. Zachęcamy młodych ludzi, żeby śpiewali po polsku. Zastanawiam się nad tym, gdzie prawdziwe skarby naszej literatury się narodziły i wychodzi nam na jedno, że na Kresach Wschodnich. Więc tak rozmawiamy sobie, troszkę to nasze pobożne życzenia, ale z drugiej strony czemu nie? No, od czegoś trzeba zacząć. Uważamy, że przecież świat trzeba zmieniać własnymi rękoma i właśnie teraz, a nie w przyszłości. Więc mówimy trochę o Kresach, puszczamy sobie muzykę. Moim gościem i autorką wykonania, które słyszeliście Państwo przed chwilą, jest Anna Maria Adamiak. Dzień dobry. Jeżeli ktoś do nas dołączył, to się przywitajmy raz jeszcze.
Witam serdecznie.
Szczepan Szczykno, reżyser, który też wiele, wiele przedstawień i umiłowań literatury ma.
Również witam.
Tak, i Patryk Pawlak jest
Dzień dobry.
Z nami. Dwie godziny audycji, właściwie za nami już półtorej godziny z małym hakiem, przed nami ostatni kwadrans, więc pomyślałam, że może to taki czas, żeby się moi goście pochwalili tym, co najbardziej im w życiu się udało. Aniu, od ciebie zaczniemy.
Ach, tak będzie ciężko w te 15 minut się zmieścić.
Ale miałaś mówić o córce.
Tak, tak, jak Ania zadała pytanie, z czym się chwalić, czym, to ja pomyślałam od razu, kim. Tak, ja mogłabym się pochwalić moją wspaniałą córką, z którą też mam okazję występować, która również pięknie śpiewa i powiedzieć o tym, że to jest przepiękne uczucie, kiedy na scenie można stać razem z córką. I wiem też jedno, że jak tremy jako takiej nie mam, to jak jestem na scenie z córką, to mam ogromną tremę. To tak samo jak śpiewanie przed najbliższymi. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, że są to ludzie, którzy przyjmą wszystko, nawet jeżeli by coś się nie udało, to wiem też, że jak mam tylko możliwość występować w miejscach, gdzie są moi rodzice, wspaniali, moja siostra, czy jakaś bliższa rodzina, to wtedy ten stres jest dużo większy, bo nie wiem, nigdy mnie rodzice nie oceniali źle, ale zawsze chcę im pokazać chyba jeszcze więcej niż tak naprawdę powinnam, czy tak potrzeba.
Aniu, bo to tak jest, że ci, którzy nas najbardziej kochają, to chcą, żeby nam wychodziło wszystko jak najlepiej. I my też się chcemy im pokazać z jak najlepszej strony. I może właśnie próbujemy przeskoczyć czasem zanadto. A tak jak powiedziałaś, oni po prostu przyjmą wszystko. I wielki sukces, ale także i porażkę i pewnie jakieś upadki po drodze, bo od tego są ci najbliżsi, prawda?
Dokładnie.
Jeżeli są dobre relacje w rodzinie, to tak właśnie jest. Ale my nie o upadkach mówimy, tylko o twojej córce. Jak ma na imię?
Maja.
Będzie śpiewała, jak myślisz? Będzie piosenkarką?
Nie wiem, czy będzie piosenkarką. Może będzie śpiewać dla przyjemności tylko, a nie zarobkowo, nie zawodowo. Natomiast wiem, że robi to naprawdę pięknie, ma piękny głos. Zresztą jest w ogóle fantastyczną dziewczyną, bardzo mądrą zaraz się wzruszę.
To przyjemnie, jak tak mama mówi o córce, prawda? Bez narzekania i z takim poczuciem dumy.
Tak, wielkie poczucie dumy. Mam wielkie szczęście robić to, co kocham, kochać to, co robię i mieć koło siebie ludzi, którzy mnie wspierają, fantastycznych, a ci, którzy nie wspierają, też są potrzebni, bo trzeba im coś czasem udowodnić.
A właśnie, mobilizacja następuje wobec tych, którzy krytykują nas, prawda? Często bardziej. Dokładnie. Skąd pochodzisz?
Pochodzę z pięknego miasta Starachowice, czyli z miasta Starów.
I miasta gwiazd.
I miasta gwiazd, tak.
To dzisiaj w Starachowicach pewnie wszyscy będą oglądali spadające gwiazdy.
No, myślę, że tak, ale z tego miasta pochodzi też pani Krystyna Janda, pochodzi Janusz Radek, Konrad Imiela i jeszcze kilka jeszcze osób co najmniej, które są na pewno znane. No, jest to miasto... Tak jak mówię, zachęcam do odwiedzenia wspaniałe Muzeum Przyrody i Techniki. Jest, więc warto zobaczyć. A ja mam takie małe marzenie, jeżeli ktoś by mnie słuchał ze Starachowic, żeby tam w końcu zaśpiewać.
O, a nie śpiewałaś jeszcze w swoim rodzinnym mieście?
No, niestety.
No co ty? Natomiast dzwonimy do burmistrza.
Miałam koncerty, natomiast miasto ani Centrum Kultury nigdy nie zaprosiło mnie na koncert.
Trzeba marzeniom wychodzić naprzeciw. Zaraz się do nich zwróci. Myślę, że moglibyśmy nam przyjechać z naszym spektaklem moniuszkowskim,
prawda?
Też o
tym myślałam.
To należy to natychmiast zrobić na listę zadań do wykonania. Proszę Państwa, bo w życiu nie ma czasu na marnotrawienie go. Tak myślę sobie za każdym razem, kiedy już jestem zmęczona i się kładę spać, a mówię, Boże, jutro jest tyle do zrobienia rzeczy, tak trzeba popchnąć ten świat do przodu. I właśnie to się robi takimi rzeczami, na których się znamy. Ania się zna na śpiewaniu, pan reżyser zna się na reżyserowaniu. Teraz pan reżyser się chwali. Proszę.
Nie, ja już ja nie lubię się chwalić.
Ale musi pan, to jest taka zasada w naszej audycji, że chwalimy się. Ostatnie 10 minut
no
się
ja
chwalimy.
Tak próbuję różne. Oczywiście moją miłością największą jest teatr. Udało mi się pracować z wieloma ciekawymi postaciami w różnych zakresach, bo na przykład no moim pierwszym przedstawieniem po szkole to była Kartoteka, w której grał Tadeusz Łomnicki. O. To był nasz dyplom naszego roku. Ale na przykład też, bo te zainteresowania teatralne są takie różnorodne, bo i ważną rzeczą jest i kościół, bo na przykład mam w swoim dorobku przedstawienie takie związane z kościołem bardziej. To są Żale Matki Bożej pod Krzyżem, w której są pieśni też wielkopostne. Zresztą jedne z najpiękniejszych pieśni polskich. Na przykład taka pieśń Dobranoc Głowo Święta. No to coś wyjątkowego. Akurat mi się udało też współpracować przy tym przedstawieniu w radiu ze Scholą Węgajty, o której już wcześniej mówiłem, którzy śpiewają białym głosem i wracają do tradycji śpiewania, ale tą główną wykonawczynią była Stanisława Celińska, co też było takim ciekawym doświadczeniem. Trudno mi coś więcej mówić.
Dobrze. To w takim razie Patryk Pawlak, proszę się teraz chwalić.
Patryk Pawlak też nie za bardzo lubi się chwalić. Myślę, że jestem wdzięczny za to wszystko, co mogę robić. I tak jak Ania powiedziała, też jestem na takiej pozycji, albo tak postrzegam tę pozycję, że kocham to, co robię. Że też mogę robić to, że moi bliscy umożliwiają mi wykonywanie tego i też zawsze czułem ogromne wsparcie od rodziców, czy teraz od żony i małego syna, który też już kiedy tylko może, to podróżuje ze mną z rozmaitymi. Też zaczyna wydobywać cudowne dźwięki. Ma piękny rejestr głowowy. Mogę się uczyć i obserwować, bo to jest właśnie też cudowna nauka, obserwacja młodego człowieka, jak postrzega świat, jak wszystko jest prostsze, jak, bo akurat on uwielbia kontakt z naturą i przez co też mnie daje więcej możliwości do tego obcowania z naturą, więc ta wdzięczność jest u mnie dość istotnym czynnikiem. Jakbym miał zaczynać wdzięczność, że nie będąc jeszcze wtedy na żadnych studiach, ktoś daje mi szansę i występuje w Teatrze Muzycznym w Łodzi. I jedną właśnie z pierwszych produkcji jest Moniuszko.
Naprawdę?
Projekt nazywał się Znażli ten kraj, spoko to tylko Moniuszko. Bowiem zamysłem kompozytora Andrzeja Żylisa było, jak właśnie podać tego Moniuszkę młodemu odbiorcy, jakby go zachęcić. Właśnie jego aranżacje, czasami wpadające w klimat jazzowy, miały gdzieś tego młodego widza przyciągnąć. Olbrzymią wdzięczność mam też do takich sytuacji, które zrodziły się we Włoszech i tego, że reżyserka włoska proponuje mi po krótkiej znajomości, że robimy polską sztukę. I jest to właśnie ta Noc Helwera. Aha. Parę lat temu w wersji polsko-włoskiej.
No to jest duże szczęście naprawdę trafić na
właśnie
ludzi.
Właśnie na ludzi. I teraz olbrzymia wdzięczność do dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie, pani Kamili Lędzion, która też umożliwia mi realizację aktorską, ale też muzyczną, bo bardzo jakby odważnie obdzieliła mnie pracą realizacji tego, więc... Mhm.
Ludzie się podobno dzielą na dwa typy. Tych, którzy uważają, że wszystko jest normalne i tych, którzy uważają, że cudem jest wszystko. Myślę, że ci drudzy potrafią rzeczywiście więcej z tego życia wyciągnąć. To znaczy, doceniając to, że cud się może zdarzyć, ale wcale nie musi, no to wtedy, kiedy już przychodzi, to łapią go łapczywie, pod pachę zabierają i rzeczywiście wprowadzają do swojego życia. Jeszcze chcemy Państwu powiedzieć z Anią o polonezie, bo Ania w tych swoich różnych, ja nie wiem, kiedy ona to robi, naprawdę, tych zajęciach różnych, ona się jeszcze, proszę Państwa, zajmuje popularyzacją tańców polskich historycznych na świecie. Więc jeszcze dwa słowa o tym powiedz.
Tak, tak, ale to przy współudziale dużym, a przede wszystkim zespołu tańca historycznego Chorea Antiqua, w którym mam okazję od kilku lat współpracować. Jestem solistką tego zespołu, ale nie taneczną, a śpiewającą. Jest to zespół, który zajmuje się tańcami historycznymi, ale od 5 lat też stworzy festiwal Poloneza w Polsce. I ten Polonez jest propagowany w Polsce i za granicą. I ja te polonezy śpiewam. Wcześniej nikt nie śpiewał polonezów Fryderyka Chopina. Specjalnie dla mnie zostały napisane teksty i musiałam się zmierzyć naprawdę z niełatwą materią muzyczną, bo jednak napisane coś na fortepian, a potem na głos, ale ja mam dość dużą skalę i śpiewam klasycznie i klasycznie, więc te miksy gdzieś umożliwiły mi to, że jestem w stanie to wykonać.
A o czym są polonezy?
No na przykład Polonez Adur był napisany na stulecie odzyskania niepodległości.
Czy był patriotyczny.
Więc bardzo patriotyczny. Polonez Hamol bodajże lub Bemol, nie chcę teraz pomylić jaki, ale jest ten jeden, Bedur, przepraszam, jeden z pierwszych takich dziecięcych polonezów Chopina jest napisany tak jak gdyby pisał go Chopin mając kilka lat, czyli jak tęskni za mamą, która mu śpiewa. A Wojciech Dąbrowski, który jest autorem tekstów, jest człowiekiem, który zagłębia się bardzo w życie, które było w tamtym czasie, w biografię kompozytora i pisze tak, jak gdyby to on pisał, jak gdyby to Chopin pisał, tęskniąc za Polską. Wiadomo, że był w tym czasie za granicą i bardzo tęsknił. I tam są mocne słowa właśnie tęsknoty za Polską i tego, że Polska zwycięży. No, mam nadzieję, że też będzie możliwość kiedyś się zaprezentowania. Bo
to jeszcze powiedz, kiedy się odbywają te festiwale?
Festiwale odbywają się w czerwcu. W czerwcu w tym roku był 5. festiwal. Jeździmy również na Białoruś, bo tam się też odbywa w Słonimiu festiwal Poloneza. Tam już bodajże chyba 15 czy 16.
Jak to wygląda? Czy to jest takie ogólne tańczenie?
To jest najpierw prezentacja polonezów poprzez zespoły taneczne, zespoły wokalne, przez solistów, instrumentalistów, więc wszelakie formy. A potem jest korowód poloneza, czyli wszystkie osoby, które oglądają to, mają możliwość włączyć się, zatańczyć. Osoby z zespołów, które są ubrane oczywiście w historyczne stroje, w kontusze, piękne, kolorowe, barwne, proszą osoby, które się znajdują w danym momencie, w danym miejscu i wszyscy razem tańczymy. Jest to coś niesamowitego, coś, co pięknie łączy i myślę, że coś podobnego również będzie działo się na dworcu centralnym.
6 września, tak. To jeszcze
chcieliśmy
na sam
powiedzieć,
koniec,
że będzie to zakończenie tego naszego happeningu, będzie ten uroczysty polonez, który będziecie Państwo mogli zatańczyć, jeżeli się zjawicie na naszym happeningu.
To jeżeli Państwo planują podróże w dniu 6 września z Warszawy albo poprzez Warszawę, to tak zaplanujcie, żebyście koło 12 byli na dworcu centralnym. Bardzo proszę, bo spotka w kontuszach, a jak nie, to po prostu bądźcie z nami, tylko przygotowani bądźcie na to, że zawezwiemy Was do tańca i włączymy w korowód. Ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo piękne przedstawienie i też myślę, że dla Was doświadczenie ciekawe. Więc zapraszamy wszystkich Państwa 6 września tego roku, godzina 12, dworzec centralny imienia Stanisława Moniuszki, a później 7 września Wawerskie Centrum Kultury. A w ogóle szukajcie tych wszystkich inicjatyw, o których rozmawialiśmy dzisiaj dość obficie w sieci, bo to w necie najłatwiej znaleźć. I na koniec tego spotkania zagrajmy raz jeszcze piosenkę Anny Marii Adamiak. Zaraz jakąś znajdziemy tutaj, żeby było pięknie.
Może zaproponujesz?
Znaczy, ja myślę, że już te, które były zgrane.
To były już te trzy, tak.
Także może pani...
Coś innego.
Abramowicz, to już tak kresowo to...
Jak kresowo to Krakowska. Dobrze, to w takim razie Polakom w Polsce. Polakom z Polski. Helena Abramowicz, to jest zespół Melodia z Białorusi. A ja dziękuję bardzo za spotkanie Państwu, że byliście z nami oraz panu Szczepanowi Szczykno, Annie Maria Adamiak i Patrykowi Pawlakowi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.